drzwi otwarte. Audycja księdza Michała Włodarskiego.
Szczęść Boże, witam w kolejnym programie Drzwi Otwarte. Dzisiaj moim gościem jest ojciec Łukasz Pondel, ojciec duchowny arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu. Szczęść Boże, Łukaszu, witamy cię serdecznie.
Szczęść Boże, witam również.
Powiedz na początku, czy ty uważasz się za człowieka duchowego?
No jest to trudne pytanie, dlatego że trudno określać siebie, czy jest się człowiekiem duchowym. Na pewno jestem człowiekiem duchownym z racji święceń przyjętych, więc tutaj też chciałbym to rozgraniczyć między duchownym a duchowym. Duchowość jest...
Duchowny może nie być duchowy?
Może nie być, to prawda. Ponieważ bycie człowiekiem duchowym oznacza ukierunkowywanie wciąż swojego życia na Pana Boga. Tak ja to rozumiem. Bycie człowiekiem duchowym to jest odnoszenie, to jest postawa. W ogóle duchowość to jest postawa, w której człowiek ukierunkowuje się na rzeczywistość Bożą. Czyli ten, który chce być i stawać się na obraz Boży. Oczywiście rozumiemy to w pojęciu chrześcijańskim, w znaczeniu chrześcijańskim, ponieważ możemy też o duchowości mówić na różnych przestrzeniach i w różnych wymiarach. W ogóle tak podaje się jako definicję duchowości, że duchowość jest postawą człowieka, jest jakby jedną z cech, wchodząc w skład ludzkiej osobowości. Ale właśnie człowiek duchowy to ten, który próbuje postawić sobie takie pytania. Kim jestem? Skąd jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest cel mojego życia? W jaki sposób mogę go osiągnąć?
Za chwilę przejdziemy do tych takich definicji. Spróbujemy może sobie stworzyć jakąś dokładnie jakąś pewną typologię duchowości. Ale chciałbym się jeszcze zatrzymać trochę na tobie. No na pewno też mogę mówić o sobie przecież, tak? Inna moja duchowość była, gdy byłem dzieckiem. Inna duchowość, gdy byłem, nie wiem, w klasie maturalnej, w szkole średniej. Inna moja duchowość była, gdy stałem się klerykiem, gdy jestem księdzem. Pewnie inna duchowość była w pierwszym roku mojego kapłaństwa, inna jest teraz. Jakbyś ty mógł trochę opisać u siebie ten proces zmiany? Jak to wyglądało?
Na pewno ja od samego początku poznawałem Pana Boga. W ogóle moi rodzice mi przekazywali wiedzę na temat Boga, na temat wiary, na temat w ogóle duchowości. Choć może nie nazywałem tego duchowością, ponieważ była to bardziej religijność dziecka, jak to powiemy. Czyli religijność, która się objawiała w tym, że człowiek jakby przyjmował to wszystko, co rodzice przekazywali. Moja babcia także bardzo wiele mi mówiła na temat Pana Boga, na temat różnych objawień. Też widzę u siebie też duży wpływ osoby Matki Bożej, czyli jest ta duchowość maryjna obecna też w moim życiu. Więc tak to wyglądało na etapie bycia dzieckiem. Później pojawiały się pewne konfrontacje z rzeczywistością. Człowiek zaczął obserwować życie, zadawać sobie pytania, po co żyję, kim jestem. Pojawiły się pierwsze trudności. Może to nie dotyczyło szkoły podstawowej, ale dotyczyło to już później liceum. I pojawił się taki bunt wobec Pana Boga, bardzo silny i bardzo mocny. I wtedy zadawałem sobie pytania, czy to wszystko ma sens. Wiara ma sens, modlitwa ma sens. Czy przychodzenie do Pana Boga ma w ogóle sens? Czy Panie Boże, czy Ty w ogóle istniejesz, jeżeli takie rzeczy mnie spotykają? Więc to były takie bardzo silne konfrontacje w moim życiu duchowym, które dzisiaj odczytuję jako takie ugruntowywanie mojej wiary. Pan Bóg w jakiś sposób kładł fundament w ten sposób, przez te doświadczenia. Ja wtedy to odbierałem jako coś, z czym trudno było mi sobie poradzić, więc jako coś, co Pan Bóg zesłał na mnie jako karę. Tak to wtedy odbierałem, że może ja coś złego zrobiłem, że takie doświadczenia mnie spotykają, a jednak Pan Bóg wciąż mi pokazywał, że tu nie o to mu chodzi, że nie, powiem tak, cierpienie, które mnie spotykało wtedy, ono nie było, Pan Bóg nie był źródłem tego cierpienia. Myślę, że źródłem tego cierpienia było to, co się działo w mojej rodzinie. Nie chcę teraz tutaj gdzieś stawiać i szukać winnego tej sytuacji, w której ja byłem, bo wiem, że wszyscy całą rodziną, żeśmy wtedy to przeżywali, ale wiem dzisiaj, że Pan Bóg w ten sposób, może inaczej, Pan Bóg z tego wyprowadził wielkie, ogromne dobro. Najpierw dlatego, że poukładał to wszystko, a mi pokazał, że nigdy nie wolno mi być obojętnym na ludzkie cierpienie. Nigdy nie wolno mi przejść obojętnie. I to widzę jako moją formę duchowości. Czyli duchowość jest spotykaniem Boga w drugim człowieku, w jego cierpieniu i szukanie Boga. I w ten sposób człowiek może towarzyszyć. I przez swoje cierpienie, przez swoje własne doświadczenia, ja mogę temu konkretnemu człowiekowi duchowo towarzyszyć. To znaczy pomóc mu zrozumieć, czemu go to spotyka, dlaczego to się dzieje i też pomóc mu przejść przez to. Choć nie każe cierpienie, jak jest czymś, co w takim sensie, że człowiek jest na nie skazany. Bo są cierpienia, z których Pan Bóg nas wyprowadza i do tego potrzeba też osób, potrzeba ludzi, potrzeba wsparcia duchowego. Szukamy pomocy na różnych frontach, więc dlatego, a duchowość jest czymś, co pomaga odkryć w tym wszystkim Pana Boga i przyjąć Jego wolę taką, jaką ona jest.
Dziękuję Ci za to też takie wyznanie, to jest bardzo szczere. Jestem też za to bardzo wdzięczny, ale nie mogę nie zadać tego pytania, ponieważ może się pojawić taki zarzut, nie? Że my chrześcijanie wszystko musimy połączyć z cierpieniem, z martyrologią, tak? Czy ja nie mogę być osobą duchową bez cierpienia? Czy nie mogę wzrastać, po prostu być człowiekiem szczęśliwym, bez tego akcentu, że coś musi być nie tak? Czy my w tym przekazie dobrej nowiny musimy zawsze ten element tej martyrologii gdzieś poruszać?
Myślę, że w jakiś sposób ta forma, może inaczej, cierpienie jest w jakiś sposób wpisane. Ja nie powiem, że nie, bo nie da się go wykluczyć. Jeżeli w historii zbawienia jest wpisane cierpienie Syna Bożego, to my tego elementu wykluczyć nie możemy. Tylko właśnie jest to, żeby też, ja się tego uczę cały czas na swoim życiu, że żeby nie patrzeć na wszystko przez pryzmat cierpienia, przez pryzmat różnych lęków, przez pryzmat różnych doświadczeń, ponieważ Pan Bóg kształtuje nas albo w nas ten swój własny obraz, ale z drugiej strony nie możemy misterium paschalnego, czyli cierpienia Chrystusa, wykluczyć i nie możemy przeżywać życia duchowego bez doświadczenia cierpienia. Ale nie możemy mówić w ten sposób, że cierpienie, może inaczej, że cierpienie, że Pan Bóg zsyła na mnie cierpienie, albo inaczej, Pan Bóg zesie na mnie cierpienie, to w ten sposób będę człowiekiem duchowym. Oczywiście, że nie. Mhm. Pan Bóg pewne rzeczy może dopuścić w naszym życiu, może coś w naszym życiu chcieć zmienić, wtedy dopuści jakieś doświadczenie. Ja tak mówię, to jest taki dopust Pana Boga, chociaż ja nie szukam nigdy u Pana Boga, że Pan Bóg jest źródłem cierpienia. Mhm. Pan Bóg jest źródłem miłości, jest całą miłością. Pan Bóg nas kocha bezgranicznie, ale może coś dopuszczać. Ja to widzę też wielokrotnie, że też w formacji, w kierownictwie duchowym, że Pan Bóg może na coś się zgodzić w nas, jeżeli zgodził się to w przypadku Syna Bożego. Jeżeli historia zbawienia jest ukupiona w jakiś sposób cierpieniem, ale nie patrzymy na życie duchowe tylko przez pryzmat cierpienia, bo Pan Bóg chce nas mieć świętymi, doskonałymi. I to tutaj realizuje się w nas i przez nas.
Jest wiele różnych rodzajów duchowości. Duchowość karmelitańska, jezuicka, charyzmatyczna, neokatechumenalna. Czym jest ta duchowość? Czy jedna jest lepsza od drugiej? Którą wybrać? Czy wszystkie są dla wszystkich? Co byś na ten temat mógł nam powiedzieć?
Ja myślę, że każdy szuka, każdy, może inaczej, są różne typy osobowości i każdy w różnych formach duchowości szuka Pana Boga. I w duchowości przepełnionej miłością, i w duchowości ignacjańskiej, i w duchowości charyzmatycznej, otwierania się na Ducha Świętego, łaski, więc każdy szuka, ale nie można powiedzieć, że jedna jest lepsza lub druga jest gorsza. Jeżeli coś jest środkiem do spotkania z Panem Bogiem i pomaga mi się z Nim spotkać, jestem bardziej otwarty i ta forma jakby duchowości jest dla mnie lepsza, to dlaczego nie? Więc ja tutaj jestem bardzo ostrożny, żeby tutaj właśnie oceniać, czy stawiać jedną ponad drugą, czy jedną negować na rzecz innej. Nie, w żadnym wypadku. Pan Bóg prowadzi nas na swój własny sposób. Jeżeli daje nam różne rodzaje formy doświadczenia duchowego Pana Boga w różnych właśnie takich ruchach, to znaczy, że jest tam obecny. I myślę, że tutaj ja bym nawet się cieszył, jeżeli ludzie szukają właśnie w tych rzeczywistościach też Pana Boga i otwierają się na wspólnoty i też prowadzę wspólnotę margaretek w diecezji i widzę, że modlitwa za kapłanów jest bardzo skuteczna i potrzebna i tam też w jakiś sposób otwieramy ludzi na życie duchowe. Więc myślę, że negowanie czy też porównywanie raczej u mnie jest dalekie, ale myślę, bardzo ważne jest to, żeby być w tym wszystkim szczerym, być w tym wszystkim otwartym, żeby te formy duchowości nie były też taką rzeczywistością, jakby to powiedzieć, elitarną, że ja teraz jestem w jakimś ruchu, to ja jestem lepszy od drugiego człowieka, albo otwieram się na taką formę duchowości, która jest bardziej może sprecyzowana, tak na przykład duchowość ignacjańska, skonkretyzowana przez rekolekcje, czy nauka katechumenalna, to ja jestem lepszy od drugiego człowieka. Od tego mojego na przykład sąsiada, który nie otwiera się na żadne formy duchowości i widzę, że życie jego jest takie, a nie inne. I tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, dlatego że nigdy nie wiemy, co w tym drugim człowieku się dzieje. Specjalnie dokonałem takiego porównania, żebyśmy wiedzieli, że to, że otwieram się na różne formy duchowości, ma służyć, ma pomóc mnie, ale nie tylko pomóc mnie. ma pomóc mi stawać się lepszym człowiekiem dla drugiego człowieka. Czyli ja tę formę duchowości, którą otrzymuję od Kościoła, ja tę formę duchowości przekazuję dalej. Oczywiście nie na zasadzie na siłę, że teraz próbuję w jakiś sposób namawiać. Nie, ale właśnie przez to, że staję się lepszym człowiekiem, bo mnie to otwiera na Słowo Boże, na kontemplację, na dary Ducha Świętego i tak dalej, w tych różnych przestrzeniach, czy jeszcze większą miłość wobec drugiego człowieka, ja dzięki temu staję się lepszym człowiekiem i idę, mam odwagę pójść do tego drugiego człowieka, mojego sąsiada, czy kogoś, kogo spotykam, po to, żeby mu opowiedzieć o Panu Bogu. Bardzo bliskie są mi słowa świętego Jana Marii Wianeya, który powtarzał takie bardzo mądre zdanie: nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, żeby oni o tego Boga zaczęli pytać. I to jest taka maksyma, do której bardzo często wracam, żeby właśnie żyć tak, żeby ludzie, jako kapłan, nie tylko, żeby ludzie zaczęli mnie pytać, dlaczego wierzysz, po co wierzysz, co ci ta wiara daje, co ci daje duchowość. To są właśnie te pytania, które dzięki życiu naszemu ludzie zaczną nam zadawać. Jeżeli w Kościele nie doświadczy tego, a mamy przykłady, że tej otwartości na Ducha Świętego jest coraz mniej, to trzeba powiedzieć z wielkim bólem, dlatego ludzie przestają pytać i się od Kościoła też odsuwają.
Ten temat jeszcze poruszymy, natomiast spróbujmy teraz może stworzyć sobie taką definicję duchowości. Czy możemy stworzyć jedną ogólną, jakąś uniwersalną? Jak to wygląda?
Jest taka definicja, na którą natrafiłem i postaram się ją przywołać. Duchowość to zdolność człowieka do zrozumienia samego siebie, do znalezienia odpowiedzi na pytanie, kim jestem, skąd się wziąłem, dokąd zmierzam, w oparciu o jakie więzi, wartości mogę osiągnąć cel mojego życia. I tutaj chciałbym posłużyć się, bazując na tej definicji bardzo ogólnej, czyli zdolność człowieka do zmienia samego siebie, przytoczyć trzy osoby. Najpierw biskupa Janusza Mastalskiego, który powiedział, że duchowość zaczyna się wtedy, kiedy w grę wchodzą pewne wartości, takie jak prawość, sprawiedliwość, godność, roztropność oraz mądrość. Na przykład inny, ksiądz Radosław Chałupniak, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Polskiego, świętej pamięci, zmarły kilka lat temu, powiedział tak: duchowość jest tym, co wyróżnia nas ponad przeciętny poziom zatroskania o to, co mamy jeść i w co mamy się przyodziać. Nadaje sens naszemu życiu, jest istotą naszego powołania, oznacza wrażliwość na to, co najważniejsze, choć niewidoczne dla oczu. Czyli duchowość, jeżeli byśmy tak zebrali te wszystkie definicje, jest tym, co pozwala mi podnieść się ponad to, co jest tylko cielesne, co jest przyziemne. Czyli to, co pomaga mi się jakby wznieść na wyższy poziom. Nie chciałbym używać takiego porównania, ale to jest coś, co pomaga mi pójść trochę dalej. I właśnie w odniesieniu do tego zrozumieć, kim jestem, po co żyję. I tą rzeczywistością, osobą, do której odnosimy swoje życie duchowe, jest Bóg.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Natomiast zastanawiam się, jak to wygląda w praktyce. Mam takie doświadczenie, pierwszy rok kapłaństwa, pierwsza wizja duszpasterska. No, człowiek ma pewne ideały, ambicje, chce jak najlepiej tych ludzi poznać i mówić im o Bogu po prostu. I pamiętam, że w każdym domu podczas pierwszej wizyty duszpasterskiej pytałem, kim jest dla nich Bóg i czym jest wiara. Wiesz, były różne reakcje. Spotkałem się, no co nas ksiądz będzie egzaminował, jakim prawem, tak, z oburzeniem. Spotkałem się z taką reakcją, że mówili, odpowiadali w taki sposób, no my wierzymy, bo nasi rodzice wierzyli, po prostu, że chodzimy do kościoła, przyjmujemy kolędę, wrzucamy na tacę. Takie były odpowiedzi. Jedna dziewczynka, taka mała, mnie zaskoczyła, mówi tak, no to ksiądz nie wie, kim jest Pan Bóg? No Pan Bóg jest Ojcem, który mnie bardzo kocha, a ja jestem Jego dzieckiem. Wiesz, przywołuję teraz to wspomnienie, bo ciągle mówimy o tym ojcostwie Boga, o tym, co jest istotą naszej duchowości chrześcijańskiej, a ludzie tego nie przeżywają, nie odczuwają, nie wiedzą. Oczywiście, no może podaję jakieś skrajne przykłady, ale no to nie był jeden człowiek, to było powiedzmy, pytałem o to w każdym domu, wierz mi, bo taki postawiłem sobie cel, żeby próbować o tym rozmawiać. W związku z tym rodzi się we mnie pytanie, czy codzienność kościoła katolickiego jest nieduchowa? Czy my dajemy ludziom duchowość, czy jakąś religijną papkę? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego coś, co nie jest oczywiste, no bo to jest oczywiste, oczywistym nie jest?
Ja myślę, że problem w mojej ocenie jest w tym, że jako wspólnota, jako Kościół nie odpowiadamy w pełni na to, co dzieje się w świecie. To jest takie moje spostrzeżenie, tak na razie na początek, że nie, to myślę jest wynikiem też tego, że najpierw, patrząc tak pod kątem ludzi, że świat bardzo mocno ludzi wciąga, bardzo mocno ludzi angażuje na różnych frontach. Ale nie chcę też, żebyśmy też popatrzyli teraz, że no teraz winni są ludzie, że tak odpowiadali, że tak się działo. Bo też szukamy też właśnie takiej odpowiedzi. Gdzie naprawdę jest problem? Ja myślę, problem jest w tym, że ja to tak odczytuję i widzę, że jako wspólnota nie stwarzamy dla ludzi przestrzeni domu. Mówię inaczej, że Kościół przestaje być dla ludzi domem. Bardzo różnie reaguje na przykład na typu określenia, że ksiądz jest od, do, bo jest biuro parafialne czynne, bo msza, bo to i tak dalej. Rozumiem wszystko, ale to już ludzi budzi się coś takiego, że ksiądz nie jest dla nich cały czas otwarty. Myślę, że to nie dotyczy wszystkich księży. W żadnym wypadku nie chciałbym tutaj generalizować, ale tak. Jest coś takiego. Takie, jednak to taki przekaz jest, że ksiądz to jest od, do i tak dalej. Więcej, ksiądz nie angażuje, nie wprowadza tych ludzi w piękno miłości Pana Boga, albo rzadziej pokazuje im Pana Boga, że jest coś takiego, że Kościół albo może nasze nauczanie jako kapłanów wiąże się z tym, że my ludziom coś narzucamy. Jest taki nieraz odbiór i wiele osób się odsuwa, że my ludziom coś pokazujemy, bo oni muszą, czy oni, bo trzeba tak, bo inaczej to się będzie tak i tak. Nie, dzisiaj trzeba bardzo mocno stawiać na wolność. I myślę, że w takim doświadczeniu, jeżeli jest, myślę, że tak samo na pewno było u ciebie, że po takich odpowiedziach zacząłeś mówić im, kim dla ciebie jest Pan Bóg.
Tak.
Tak, to jest naturalny nasz odruch. Jeżeli widzę, że jednak ludzie nie chcą albo mają trudność, żeby tego na tego Pana Boga się otworzyć, to ja sam mówię, kim dla mnie jest Pan Bóg. Jest moim Ojcem, który mnie kocha, który jest przy mnie. I czasem dając też takie świadectwo, mówiąc o swoim życiu, nieraz o swoich problemach, swoich doświadczeniach, o tym, o czym dzieliłem się właśnie na początku mówiąc, czy jestem człowiekiem duchowym, w tym momencie zawiązuje się jakaś więź. Ja bardzo często to robiłem, na przykład jak chodziłem po kolędzie, to w momencie, kiedy widziałem, że ludzie z czymś się mierzą, bo to, że jest, czasem tak reagują, oni jednak z jakimś problemem czy z jakimś cierpieniem się mierzą. I nieraz jest tak, że spotkałem bardzo wiele osób, które odsunęły się od Kościoła, dlatego że Kościół nie przyszedł im z pomocą. Że oni przyszli do kapłana, do biura, po to, żeby się czasem wyżalić, wypłakać, a widzieli, zobaczyli kapłana, który nie ma dla nich czasu, kapłana, któremu przeszkadzają. I w tym momencie ludzie zaczynali się powoli odsuwać. Więc zawsze jako kapłan w konfrontacji z różnymi trudnymi sytuacjami, czy w konfesjonale, czy gdziekolwiek w relacjach z ludźmi, zawsze przyjmuję taką zasadę, że reakcja ludzka nie jest wynikiem tego, że oni nas nie akceptują, czy nie akceptują Kościoła. Oni Kościoła bardzo potrzebują, tylko ich reakcja jest wynikiem tego, że doświadczyli jakiegoś ogromnego cierpienia, albo doświadczyli rozczarowania we wspólnocie Kościoła. Dzisiaj media bardzo często nas bombardują różnymi przekładami, informacjami po to, żeby obniżyć autorytet kapłana. Kapłan autentyczny, kapłan rozmodlony, kapłan, który duchowo i świadomie przeżywa swoje kapłaństwo, taki kapłan sprawi, że ludzie będą go pytać o Pana Boga, będą się na tego Pana Boga otwierać. Więc ja myślę, że takie pytania warto ludziom stawiać, nie bojąc się też tego, jak zareagują. Ale z drugiej strony też czasem warto ich w takim momencie też zapytać, ale co się stało? Czemu pani tak mówi? Czy pani się boi? Czy coś się wydarzyło? Czy coś się dzieje w życiu? I ludzie zaczynają się powoli otwierać. Mogę podać taki przykład, kiedy ja chodziłem z komunią do chorych i byłem pewnej młodej kobiety, matki, 40-kilkuletniej, która umierała na raka. Ta choroba bardzo szybko postępowała, bardzo mocno. I ta kobieta, kiedy do niej przychodziłem, ona bardzo często mi opowiadała o swoim mężu, opowiadała mi o swoich dzieciach, córkach, które studiowały i opowiadała o tym, że jest świadoma tego, że odchodzi, że choroba tak szybko postępuje, że ona już wie, jest świadoma tego, że za niedługo odejdzie. Pamiętam, kiedy byłem u niej ostatni raz z Komunią Świętą. Przywiozłem jej nawet relikwie, które miałem ze sobą, żeby jej zostawić, żeby się modliła. Ona wtedy mi powiedziała coś takiego: proszę księdza, ja wiem, że ksiądz się modli o moje zdrowie, ale proszę księdza, ja się o to nie modlę. Ja się modlę o to, żeby moja śmierć pojednała moją rodzinę. I zadała mi takie pytanie z takim trochę, takim poczuciu bezradności. Mówi: proszę księdza, niech ksiądz mi powie, czy to, co robię, to, co mówię, że się nie modlę o moje zdrowie, tylko modlę się o dobrą śmierć, żeby moja rodzina się pojednała, czy ja dobrze robię. Nie wiedziałem, co jej na początku odpowiedzieć, ale po chwili przyszła taka refleksja, mówię: wie pani co, tak modlili się ludzie święci. I pamiętam, na jej pogrzebie mówiłem, że spotkałem w swoim życiu osobę świętą. To było dla mnie tak ubogacające i tak wielkie, że doświadczyłem, że ona miała właśnie ten taki spokój ducha. W obliczu tego, co ją spotkało, miała ogromny spokój ducha. I mogę powiedzieć z wielkim przekonaniem, że to była osoba naprawdę duchowa. Że ona przyjęła wszystko, uczyniła to swoim. Więcej, ona chciała to, co Pan Bóg jej dał, uczynić to jako pewną szansę, żeby innych do Pana Boga przyprowadzić. I to jest właśnie dojrzała duchowość, że ja to, co się dzieje w moim życiu, przyjmuję i chcę z tego uczynić jako szansę, żeby inni stawali się lepszymi ludźmi.